Joanna obok mnie, pani Magdalena dołączyła do nas, a przy telefonie pani Edyta. 801 50 10 22, radiowy telefon zaufania. Tylko na ucho, tylko poza anteną, a przy telefonie dyżurują goście ze wspólnoty Al-Anon. Dziś o 12 tradycji przypomnijmy, czyli o anonimowości.
Tak, może ja tak jakoś powiem dokładnie, jak tradycja brzmi, że anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.
Teraz jakby to znowu porozkładać na części pierwsze.
Jakby to znowu porozkładać na części pierwsze, to anonimowość jest duchową podstawą. Czyli jak już powiedzieliśmy, mówimy o tym często, że program Al-Anon to jest program duchowy rozwoju ducha i duchowości. Czyli anonimowość jest duchową podstawą. Jakby to najkrócej powiedzieć. Jak już powiedziałam na początku, anonimowość grup rodzinnych Al-Anon nie polega na tajności.
No tak, no to już jakby, powiedziałaś. To tak, teraz spróbuj wejść w ten klimat.
Czyli my się nie ukrywamy, ale też...
Ale szanujecie swoją anonimowość, tak?
Tak, i prywatność naszych członków.
I prywatność.
Czyli w Al-Anon każdy mówi o tym, co chce powiedzieć i sam o tym decyduje.
Ale mówię głównie o sobie.
Tak. Czyli o tym, co chcę powiedzieć o swoim życiu. Każdy z członków Al-Anon decyduje o tym, czy chce jakby łamać swoją anonimowość, czy chce pozostawać anonimowy, na ile chce złamać tą anonimowość. Jak już tutaj wcześniej mówiliśmy, są służby w Al-Anon, które zrzekają się anonimowości. Czyli jak ja na przykład pracowałam z profesjonalistami, instytucjami, to też wypełniałam takie oświadczenie w Stowarzyszeniu Grup Rodzinnych Al-Anon na temat tego, że na własną prośbę zrzekam się ze swojej anonimowości.
Czyli reprezentujesz wtedy wspólnotę? Jako...
Na zewnątrz, tak?
Tak. I świadomie.
I świadomie podejmuję taką decyzję, że już nie chcę być anonimowa. Że się na to zgadzam. Natomiast przychodząc na początku do wspólnoty, bardzo najbardziej zależało mi na tym, żebym była anonimowa.
No dziś też mówisz do tysięcy słuchaczy i opowiadasz o tym, co jest najistotniejszego w tej grupie Al-Anon, bo jak inaczej mają poznać ci klimat, zasady, program, tradycje.
Natomiast nie wolno mi mówić o tym, co kto mówi na meetingu.
To oczywiście, na tym polega ta anonimowość, to bezpieczeństwo, tak?
Czyli ja dbając, no i to też wszystko tak fajnie wygląda, bo ja dbając o swoją anonimowość, też dbam o anonimowość moich współbraci, którzy znajdują się na spotkaniu, bo wiem, że to, że my jakby nie rozmawiamy poza meetingami o tym, co się na nich dzieje. Poza meetingami mówimy tylko o zasadach, które panują we wspólnocie. Musimy też bardzo uważać nawet na to, że opowiadając przez radio o swoim życiu, musimy uważać na to, żeby chronić anonimowość naszych bliskich członków rodziny, ponieważ kierując się taką zasadą, że każdy sam decyduje o tym, czy chce być anonimowy, czy nie, to ja mam to szanować, tak? Czyli mówię tylko o sobie i o tym, na co ja mam wpływ, tak? O czym ja decyduję.
To jest ważne, bo tak jak powiedziałaś, że na początku, kiedy tylko przybyłaś do Al-Anon, to było twoim największym problemem, bolączką, tak? Troską, strachem?
Tak, ja się bardzo wstydziłam, bo w ogóle czułam się osobą w ogóle wyalienowaną ze społeczeństwa. Wydawało mi się, że no nawet miałam w sobie takie przekonanie, że jak powiem o tym wszystkim co przeżywam, to zostanę wyśmiana, zostanę zlekceważona, będę się czuła upokorzona, będę się czuła gorsza, będę się czuła niewystarczająca. No i te wszystkie myśli w głowie miałam.
Czyli głównie miałaś obawy.
I głównie miałam właśnie te obawy takie związane ze wstydem. Co to będzie, jak ja pójdę na meeting i kogoś tam znajomego spotkam. No, ale
Pani
też...
Magda, widzę, że się ożywiła. Chciałaby coś dopowiedzieć, tak? Z własnych doświadczeń.
Witam wszystkich serdecznie. Tak, mną również taki lęk powodował przed tym przyjściem pierwszym do wspólnoty. A co będzie, jak spotkam kogoś znajomego? Bo ja zbudowałam wokół siebie taką iluzję wspaniałej rodziny, wspaniałej żony, matki, tak? Ale to była iluzja. No i ja, żeby podtrzymać tę iluzję, nie mogłam być sobą.
Czyli grała pani w tym
oczywiście
teatrze.
Oczywiście. Maski, w zależności od potrzeb, zakładałam różne maski. A tutaj we wspólnocie okazało się, że właśnie ta anonimowość mnie chroni. Ja się czuję bezpieczna i wtedy mogę być sobą. Mogę się nauczyć być sobą, bo ja się uczę być sobą. Cały czas się uczę. I to jest właśnie takie wyzwalające i daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Że nie muszę nikogo udawać, nie muszę udawać emocji, nie muszę myśleć, o czym mówię, tylko mówię prawdę. Nie muszę się zastanawiać, co, komu, kiedy, gdzie powiedziałam, tylko to jest zawsze prawda. I nigdy nie czuję się oceniona. Nigdy nie czuję się odrzucona. I to jest właśnie takie budujące. Ale to jest między innymi stosując się do tej zasady, do tej tradycji anonimowości. Nawet na meetingu nie muszę podawać swojego prawdziwego imienia.
Nikt tego od pani nie wymaga.
Nikt tego ode mnie nie wymaga i to jest właśnie takie... Ja poczułam pierwszy raz przychodząc, bo moją drogę zaczęłam od meetingów online, bo taka była...
To był czas COVID-u.
Tej największej pandemii, tego takiego największego lockdownu. I tak to się zaczęło i myślałam, że nigdy nie odważę się pójść osobiście. I jak pierwszy raz się odważyłam, to nie mogłam przestać. To jest właśnie takie niesamowite. Nie
to
mogłam
było takie pokonanie pewnej przeszkody bardzo.
Ale ja też zobaczyłam właśnie tą prawdę, tak? Tą życzliwość i to, że ja się nie muszę niczego bać. I to było takie niesamowite uczucie. Ja taka czułam się bardzo bezpieczna. Już nawet po tym pierwszym meetingu, gdzie spotkałam się twarzą w twarz z osobami, które słyszałam. Znałam ich głosy. Zupełnie inaczej sobie ich wyobrażałam. Ale znałam ich głosy i to było takie niesamowite, że ja się czułam taka bezpieczna.
Czyli ten pierwszy na żywo meeting pani był poprzedzony takim spotkaniem właśnie w przestrzeni wirtualnej.
Tak.
I to słowo miało znaczenie. Ja nawiążę do tego, że ten telefon nasz 801-50-10-22 cały czas jest aktywny, czynny. 81-743-7383, że pani Edyta przy nim dyżuruje, że jest do państwa dyspozycji, że chętnie porozmawia, że może ktoś przełamie w sobie tę barierę, jak powiedziałaś, Jasiu, wstydu, lęku, a pani Magdo tej maski, którą warto ściągnąć wieczorem o 22.40. Teraz akurat jest 42 minuty po 10. Gdyby ktoś nie spał, a czuł, że chce pogadać, to ma taką okazję. Ma też okazję pod innym numerem, gdzie także dyżuruje ktoś z doświadczonych i osób, które już przeszły program 12 kroków i są do dyspozycji.
Ten numer to 696 664 890.
No i też specjalnie dla tych, którzy odnajdą sobie taką potrzebę.
Tak, i dzisiaj też dyżuruje koleżanka przy tym numerze telefonu i w każdy poniedziałek i czwartek od 18 do 20 również jest dyżur.
Zazwyczaj zdarza się tak, że ktoś, kto przychodzi po raz pierwszy, to zostaje? Trudne pytanie.
Różnie to jest. Niektórzy zostają, niektórzy odchodzą i wracają. Niektórzy kilkakrotnie odchodzą i wracają. To nie ma
tak
chyba...
Tak jak w życiu.
To tak tylko z moich obserwacji wynika. Ja jak przyszłam, to już zostałam. Ale też dzisiaj widzę, że już byłam gotowa już na to, żeby przyjąć coś od kogoś. Mm-hmm. Już to wszystkie
też, to
sposoby.
Też nie jest łatwe, prawda? To też
w moim przypadku to było bardzo trudne, bo ja w ogóle zostałam wychowana na samowystarczalną kobietę, która ma nikogo o nic nie prosić. Ma sobie radzić ze wszystkim sama. Dla mnie proszenie o pomoc to była wielka ujma. To w ogóle było dla mnie coś najgorszego. Także ja do ostatniej chwili ze wszystkim radziłam sobie sama.
Nosiłaś te ciężary na własnych plecach. Dźwigałaś się po prostu. Tak, no
tak.
Samotności.
Dopóki byłam w stanie, bo przyszedł taki moment, że już nie byłam w stanie. I naprawdę już mi było wszystko jedno, co się w ogóle stanie ze mną i z tym całym moim światem. Po prostu już miałam dosyć. I nie widziałam jakiegoś wyjścia z sytuacji, ani żadnego rozwiązania na tamten czas.
I ratunkiem stał się.
No dzisiaj widzę, że tak. Dzisiaj widzę, że tak. Chociaż na pierwszym spotkaniu też nie byłam taka do końca przekonana, czy coś w ogóle to może pomóc mojej rodzinie, bo ja wtedy na tamten czas to byłam nastawiona na to, że to ma pomagać mojej rodzinie. I w ogóle pomijałam ten fakt, który też słyszałam ciągle, to było powtarzane na spotkaniu, że tylko ja mogę za siebie odpowiadać. Ja mogę tylko sobie pomóc. Ja mogę ewentualnie pomóc moim dzieciom, które chodziły do grupy Alatin. I dzisiaj też widzę, że to jest bardzo fajna rzecz w ogóle dla rodziny. Alkoholizm jest chorobą całej rodziny i już tutaj nie ma od tego odwrotu. To jest choroba, która rozkłada po prostu wszystkich. Nie tylko osobę, która ten alkohol pije, ale i całą rodzinę. I dzisiaj to już z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że cała rodzina powinna razem wracać do zdrowia. To znaczy każdy oddzielnie, tak? Każdy w innej grupie, ale wtedy to...
Żeby to się udało.
Żeby to się udało, to cała rodzina musi podjąć jakby te działania, ale to Magda mogłaby więcej powiedzieć, bo...
Pani Magdo?
Ja już mam takie inne doświadczenia, a Madzia tutaj jest na bieżąco.
Tak, ja jestem na bieżąco, ponieważ mój syn dołączył do grupy Alatin. Mhm. Która ma spotkania we wtorki
o
19:00 na ulicy Kasztanowej w parafii świętego Antoniego. I jak pierwszy raz powiedziałam mu, że jest taka grupa i że może tam pójść, to było takie, nie mamo, ja nie potrzebuję, ja sobie ze wszystkim radzę. On też zakładał te maski, bo on widział, tak, jak ja zakładałam maski.
Dzieci patrzą na nas.
Tak. I są takim...
Odbiciem.
Odbiciem naszym, tak. Takim, no... Dopóki nie zaczęłam poznawać siebie i właśnie dopóki nie zaczęłam pracy nad sobą, ja nie zdawałam sobie też sprawy... Jakim rykoszetem odbiła się choroba naszej rodziny, na wszystkich. co tam dzieci mogą? Dzieci ryby głosu nie mają, tak? Tak się mówi. One nic nie rozumieją.
A potem niosą to i niosą przez całe życie.
Tak, i jeżeli nie dostaną pomocy w odpowiednim momencie, to ten bagaż staje się coraz cięższy. I mój syn poszedł na pierwsze spotkanie i przywitał prowadzącą. Prowadząca powiedziała do niego: witaj, cieszę się, że chciałeś do nas przyjść. A on powiedział: zostałem zmuszony.
Szczerze?
Tak. A po wyjściu z pierwszego spotkania powiedział: mamo, dziękuję ci za to, że mnie tu wzięłaś. Nie żałuję ani jednej sekundy.
No i to dla pani było odpowiedzią serca.
To było coś, to była najpiękniejsza rzecz, którą usłyszałam od momentu jego pierwszego krzyku, jego pierwszego słowa. To było coś niesamowitego. To było tak, jakbym dostała skrzydeł. I on w tym momencie, w każdy wtorek, bez przypominania, pamięta o tym. I nawet wczoraj była taka sytuacja. Mamo, jedziemy na spotkanie. A ja przyszłam z pracy tak zmęczona, że ja po prostu zapomniałam o tym. I mówię mu: ale jakie spotkanie? No jak to jakie spotkanie? A Latin?
Ważne to jest.
To jest bardzo ważne dla niego. I on po prostu widzę jak wraca z tych meetingów A Latin. I jaka
następuje z nim przemiana.
To są takie te drobne kroczki. Te malutkie, drobne kroczki, jakieś dziebełko do dziebełka, ziarenko do ziarenka, ale to na pewno kiedyś zaowocuje. I to na pewno przyniesie piękny owoc, tak? Bo tak jak ja widzę po sobie zmianę w tak niedużym czasie, w tak krótkim czasie, to na pewno i pomoże jemu. Także no, nic jak własne świadectwo nie może przekonać o tak. tym, że program, że wspólnota daje tak wiele.
Ja
w
pamiętam,
takiej trudnej sytuacji.
Pamiętam, jak swego czasu w tym studiu spotkali się absolwenci Latinu. To znaczy ci, którzy już osiągnęli wiek pełnoletni. Różnie bywa, czasem trafiają do grup Alanon, prawda? Czasem idą w swoją stronę, tak jak tu jedna z pań powiedziała, że dla niej to był taki drogowskaz, taki start. To bardzo ważne jest, żeby wiedzieć o tym, że też są takie grupy.
Może też powiem o tym, że grupa Alatin się spotyka we wtorki na ulicy Kasztanowej 1. I tam jest również meeting A Latin i AA o tej samej porze.
Czyli jeżeli przychodzi ktoś,
czyli
kto
może
jest
przyjść
we wspólnocie
cała
AA.
Rodzina. Cała rodzina może przyjść na jedną godzinę. Czyli jest meeting A Latin, jest meeting Alanon i meeting AA. Ja muszę powiedzieć też ze swojego doświadczenia, że dużo łatwiej jest rozmawiać. Ja myślę, że też dzieciom jest łatwiej patrzeć na ten świat i też mają tam swoje towarzystwo. I myślę, że też jakoś nie czują się takie wykluczone też, nie? Że to przestaje być taką tajemnicą. Gdzieś to wszystko się wydobywa na światło dzienne. Z jednej strony się wydobywa to wszystko, ale z drugiej strony jest zachowywana ta anonimowość.
Takie poczucie bezpieczeństwa dla tego młodego człowieka.
I myślę, że dla młodego człowieka i dla nas, tak jak tutaj ta tradycja nam mówi, że zachowywanie tej anonimowości daje nam bezpieczeństwo. Natomiast już poza meetingami, czyli na zewnątrz, no to już każdy sam sobie jakby decyduje, tak? Czy jest anonimowy, czy nie jest anonimowy, czy się utożsamia ze wspólnotą, czy się nie utożsamia. Czyli jakby spotykając się na ulicy, jeżeli nie chcemy się do kogoś przyznać, to się nie przyznajemy, tak? Jeżeli
nawiązują się jakieś znajomości, przyjaźnie.
Jeżeli się nawiązują znajomości i przyjaźnie, no to są znajomości i przyjaźnie, ale to jest
z pełnym szacunkiem dla anonimowości.
Z pełnym szacunkiem wspólnoty. Dla anonimowości wspólnoty. I ta anonimowość zawsze obowiązuje na spotkaniach. Natomiast poza spotkaniami, no to już jest nasz wybór.
Tak, bardzo osobisty wybór, tak.
Osobisty wybór, czy my chcemy ze sobą te relacje utrzymywać, czy ich nie chcemy. To już każdy decyduje za siebie.
Myślę, że na ten temat i na temat 12 kroku, który jest też wyjątkowy, bo to taka okazja, by w grudniu, podsumowując tradycję, zatrzymać się przy tym 12 kroku, to już będziemy rozmawiać po 23, bo patrzę na zegar.
Że już mamy 23. Już
niemal. Teraz jeszcze tylko przypomnijmy numery telefonów dla porządku. To jest 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I już za chwilę przy tych telefonach będą Państwo mogli porozmawiać z każdą z pań naszych dzisiejszych gości, czyli z panią Edytą, z panią Magdą i z panią Joanną. A pod numerem telefonu, i tu proszę o przypomnienie.
696 664 890.
Także pełni dyżur.
Nasza koleżanka Marzenka.
Ze wspólnoty grup rodzinnych Al-Anon. Serdecznie zachęcamy do rozmów. Jeśli ktoś ma ochotę, to do północy jest taka możliwość i taka okazja. Wracamy po 23 z naszą rozmową.